Amen. Usiądźcie, moi kochani. Witam was serdecznie, drugiego dnia naszej ewangelizacji. Mam nadzieję, że macie się dobrze, że wczoraj, szczególnie braci, emocje zbytnie porwały podczas finałowego meczu, tak pucharowego, który zakończył się zwycięstwem którejś z dwóch drużyn. Nie wiem, której kibicowałeś i nie wiem, o którą się modliłeś, ale pamiętaj, to jest tylko zabawa, sport i nie warto zbyt dużo, szczególnie niepozytywnych emocji do tego przykładać. Moi drodzy, przede wszystkim chciałbym wam przekazać takie wielkie, serdeczne pozdrowienia z kościoła w Legnicy, któremu z żoną służymy na co dzień. Bracia i siostry serdecznie was pozdrawiają. Dzisiaj miałem możliwość już usłyszeć o tym, co tam się działo, ile osób było na nabożeństwie, jakie słowo było zwiastowane. I kaznodzieja, który głosił mój przyjaciel, mówił na temat króla Salomona i zauważył taką niesamowitą rzecz. Króla Salomona zgubiły kobiety. Miał 1000 żon. To doprowadziło do ruiny jego życia, ale był to jednocześnie człowiek, który napisał tak piękne księgi, jak przypowieści Salomona. I mój przyjaciel zadał pytanie, ciekawe, czy w ogóle on czytał to, co pisał. Bo naprawdę są to wielkie mądrości, a dał się chwycić na prostych rzeczach. I mam wrażenie, że nieraz jest tak w naszym życiu, że jesteśmy bardzo inteligentni i naprawdę wiemy, jak to powinno być, ale najlepiej wiemy, jak to powinno być w życiu innych ludzi. A kiedy zmierzamy się z różnymi doświadczeniami, przechodzimy przez różne porażki, z którymi nie możemy sobie poradzić. Pozwólcie, że moje kazanie rozpocznę od pewnej historii. Oto pewien pastor szedł ulicą swojego miasta, już tak było ciemnawo i nagle z daleka zobaczył taką czerwoną łunę. Usłyszał też dźwięk straży pożarnej, więc zaciekawiony poszedł w tamtą stronę i kiedy zbliżał się, zauważył, że jeden z budynków płonie. Potężna grupa ludzi się zbiegła. Strażacy wykonywali niesamowitą pracę i kiedy on tak podszedł bliżej, zobaczył, że wśród tych ludzi jest bardzo dużo wiernych, którzy chodzą do jego kościoła. I kiedy tak podszedł do nich, tak wiecie, półgłosem powiedział. No tak, jak w niedzielę do kościoła przyjść, to was nie ma, ale jak płonie dom, to wszyscy się zbiegliście. A jeden z tych ludzi odpowiedział, pastorze, kiedy twój kościół będzie płonął, to też tam przyjdziemy. I moje kazanie zatytułowałem Płonący Kościół. I przejdziemy dzisiaj z Golgoty do kolejnego bardzo ważnego biblijnego wydarzenia, które miało miejsce w Dzień Zielonych Świąt, w Dzień Pięćdziesiąty, kiedy to stąpił ogień i rozdzielił się na każdym z nich. Czy Kościół powinien płonąć? Oczywiście tak. Powinien płonąć ogniem Ducha Świętego. Ja pamiętam, kiedy oddałem moje życie Jezusowi, kiedy doświadczyłem mocy Jego świętej krwi, kiedy tam do Golgoty, na Golgotę, do krzyża zostały przybite wszystkie moje grzechy, kiedy miałem świadomość, że jestem nowym stworzeniem, gdzie stare przeminęło, nagle pojawił się w moim sercu strach. Czy ja dam radę teraz być takim nowym człowiekiem? Czy ja poradzę sobie z tymi wszystkimi wyzwaniami, z którymi nie radziłem sobie wcześniej? I wiedziałem, że potrzebuję potężnej mocy, która musi być silniejsza niż moja własna moc. I wtedy usłyszałem poselstwo o Dniu Zielonych Świąt, kiedy to uczniowie również przeżyli Golgotę. Tam pod krzyżem niektórzy z nich bali się, zapierali się Pana Jezusa, wycofywali się, ale ostatecznie doświadczyli Jego mocy. Oni byli wierzącymi w Pana.
byli nowonarodzonymi dziećmi Bożymi. Ich grzechy były oczyszczone świętą krwią. Oni doświadczyli mocy tego, co Pan Jezus uczynił dla ich życia, a mimo to Pan Jezus powiedział: nie jesteście w stanie prowadzić sami z siebie zwycięskiego życia chrześcijańskiego. Mimo, że życzeniowo możemy to zrobić, mimo, że możemy sobie powiedzieć: bądź dobry, bądź grzeczny, bądź miły dla swojej narzeczonej, bądź miły dla swojej żony, męża, swojego, tak. Możemy mówić: nie kradnij, nie pal, no nie gniewaj się, niech gniew nie zachodzi nad twoim, niech słońce nie zachodzi nad gniew. Wiecie, możemy sobie te wersety czytać i to one tak pięknie brzmią, ale my sami siebie nie jesteśmy w stanie ich wszystkich wykonać. Dlatego potrzebujemy mocy. I dlatego Pan Jezus powiedział do swoich uczniów: zanim cokolwiek zrobicie, musicie poczekać na pewne bardzo ważne wydarzenie. Bo oto ja, kiedy pójdę do Ojca, stamtąd poślę wam Ducha Świętego. I kiedy stąpi na was Duch Święty, wtedy nie będzie rzeczy niemożliwych. Wtedy wszystko, co uczynicie, powiedzie się. Płomień w Biblii nie tylko ma negatywną symbolikę, ale płomień ma symbolikę bardzo pozytywną. Ewangelia to dobra nowina, więc nie będę mówił w tej chwili o płomieniach piekieł, ale chcę mówić o płomieniu Ducha Świętego. Nie wiem, czy wiecie, ale w Nowym Testamencie piekło jest wymienione około 25 razy, niebo około 300 razy. Dlatego nie koncentrujmy się dzisiaj na piekle, ale skoncentrujmy się na niebie. Nie koncentrujmy się tak bardzo na diable, ale skoncentrujmy się na Jezusie. Bądźmy pozytywni. Kiedy nasza córka kończyła seminarium teologiczne, jedno z zadań, które miała, to musiała wygłosić kazanie, które musiała sama przygotować. I ona to kazanie zatytułowała "Moje M w niebie". I kiedy wygłaszała to kazanie, to mówiła o tym, jak piękne jest niebo, do którego zmierzamy. Jak piękne rzeczy przygotował Pan tym, którzy Go miłują. I celem tego kazania było to, aby pokazać, że mówiąc o pięknie nieba, możemy bardziej ludzi zachęcić, niż strasząc ich piekłem. Aczkolwiek i to piekło też istnieje. Jest przygotowane dla pewnej grupy ludzi. Ale ja chciałbym mówić o tym miejscu, do którego zmierzam, i wierzę, że każdy z was tam pragnie iść, tam pragnie się znaleźć. A więc bądźmy pozytywni. Płomień jest jednym z symboli Ducha Świętego. Pamiętam historie, które zostały nawet zapisane w kronikach, w dokumentach, w czasie przebudzenia na wschodzie. Kiedyś to były ziemie polskie, Pińsk, Lwów, tamte strony. Przepłynęło w okresie międzywojennym, to był mniej więcej 1910-20 rok, potężne przebudzenie. Co było ciekawe, przede wszystkim nawracały się całe wioski. W miastach nie było takiego przebudzenia jak we wioskach. Jeżeli w wiosce było 500 mieszkańców, to przynajmniej 490 się nawracało do Pana. Powstawały domy modlitwy, w których ci ludzie się spotykali i modlili się. I wiecie, są historycznie odnotowane pewne wydarzenia. Kiedy wzywano straż pożarną do płonącego budynku, i kiedy straż przyjeżdżała, widzieli płomień na budynku, ale dziwili się, bo ten budynek się nie spalał. I kiedy wchodzili do środka, znajdowali tam grupy chrześcijan, którzy na kolanach wołali do Pana. Potężny ogień stępował na te miejsca. Pamiętam, jak Oczywiście to wydarzenie zawsze wzbudzało wielkie zainteresowanie. Kiedy takie zjawisko się pojawiało, mnóstwo ludzi biegło, by zobaczyć, co się dzieje. Informacje o ogniu szybko się rozchodziły. Jeżeli dzisiaj bym miał też to powiedzieć, to myślę, że dziś informacje o ogniu również szybko się roznoszą. Pamiętam, razem z żoną jechaliśmy chyba rok temu właśnie do córki i przejeżdżaliśmy koło pewnego gospodarstwa, w którym był pożar. Jeszcze stał wóz strażacki. Mogliśmy zobaczyć popalony budynek tam, to była chyba stodoła. Dopiero co to wszystko się zakończyło. I kiedy zobaczyliśmy to, pojechaliśmy dalej. Kiedy dojechaliśmy do domu naszej córki, weszliśmy do nich do domu i wydawało nam się, że będziemy zwiastunami pewnej ciekawej informacji. I mówimy, wiecie co, tu niedaleko dom się palił. A oni mówią, tak, my już wiemy o tym. Informacja o tym pożarze bardzo szybko się rozniosła. Oni już wiedzieli, u kogo to się stało. Oni już nam w szczegółach powiedzieli, co tam się paliło. A więc tam, gdzie jest ogień, tam też zgromadzają się ludzie. Ogień wzbudza zainteresowanie. Pamiętamy wielkiego męża Bożego, którym był Mojżesz. W drugiej księdze Mojżeszowej, 3 rozdziale, od 2 do 5 wersetu, czytamy o tym, w jakich okolicznościach on został powołany, by wrócić do Egiptu, aby wyprowadzić swój naród z niewoli. Czytamy, wtem ukazał mu się anioł pański, gdzie? W płomieniu ognia ze środka krzewu i spojrzał, a oto krzew płonął ogniem, jednakże krzew się nie spalał. Wtedy rzekł Mojżesz, podejdę, aby zobaczyć to wielkie zjawisko, dlaczego krzew się nie spala. Ogień wzbudza zainteresowanie. Gdy Pan wiedział, że podchodzi, aby zobaczyć, zawołał nań Bóg spośród krzewu i rzekł, Mojżeszu, Mojżeszu. A on odpowiedział, oto jestem. Wtedy rzekł, nie zbliżaj się tu, zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Jeśli Kościół będzie płonął ogniem Ducha Świętego, to również wzbudzi wielkie zainteresowanie i zgromadzi tłum ludzi, którzy będą chcieli zobaczyć to i będą opowiadać to innym. Myślę, że wszyscy powinniśmy z tym się zgodzić. Nie wiem, czy pamiętacie, ale Przebudzenie zielonoświątkowe datuje się na 1901-1905. W zależności, czy chodzi o Topekę, szkołę biblijną, gdzie tam Duch Święty stąpił, czy taki mały kościółek w Los Angeles na ulicy Azusa Street. Wiecie, to był budynek, który wcześniej był stajnią. I tam zgromadzali się chrześcijanie. Liderem tego zboru był czarnoskóry człowiek. Wtedy był bardzo głęboki rasizm w Ameryce. I oni stali przed Panem i prosili, Panie, niech ten ogień, który stąpił w Dzień Zielonych Świąt, niech stąpi na nas. I wiecie, co się stało? Ten ogień stąpił. Ten ogień stąpił. Od tego dnia datujemy ruch zielonoświątkowy. Poruszenie w tym miejscu było tak wielkie, że ludzie dowiadywali się. Tam się dzieją niesamowite rzeczy. Tam Bóg objawia swoją obecność. Tam ludzie są uzdrawiani. Tam modlą się językami, których nigdy się nie uczyli. Tam mają wizje, tam mają proroctwa. Niektórzy od razu już traktowali to, o, no to jak coś obłąkani ludzie, że tak dziwnie się zachowują. Ale wszystkich ciekawość porywała, żeby pójść i zobaczyć, co tam się dzieje. I wiecie, wielu z tych, którzy tam szło, później wracało do swoich kościołów i tam zanosiło ogień tego, co przeżyli na Azusa Street. z Europy zaczęli przyjeżdżać ludzie. Między innymi Tom Barrett, czy choćby baptysta Levi Petrus, który był szanowanym pastorem kościoła Filadelfia w Sztokholmie. Pojechał tam i tam doświadczył mocy tego ognia i przyjechał do swojego kościoła. Kościoła, który składał się z takich porządnych ludzi. Wiecie, oni przychodzili do kościoła, śpiewali pieśni, składali ofiary, robili to regularnie, ale na co dzień oni żyli takim troszeczkę, takim deficytem, takim jakimś brakiem. Mowa o Bogu wcale ich nie poruszała. Mowa o zbawieniu była taka, no tak, przecież my również przecież jesteśmy, prawda, Słowo Boże mówił, chodzimy do właściwego kościoła, wszystko niby poprawnie, ale on chciał, żeby to był kościół, który żyje. I pojechał właśnie tam na Azusa Street. I kiedy wrócił, wrócił z takim małym płomieniem, który był tylko nad jego głową, ale ten płomień rozpalił cały jego kościół. Powstał potężny ruch. Pamiętam, jak później nawrócił się człowiek, który był moim przyjacielem. On już odszedł do wieczności. Eric Edin, który założył fundację imieniem Levi Petrusa. Człowiek, który, wiecie, wydawało się, że jego życie jest już skończone. Któryś raz z kolei siedział w więzieniu. Jego żona w międzyczasie dała o rozwód. Dzieci gdzieś tam żyły w innym miejscu. Było bardzo źle, to było wiele lat temu. I pewnego dnia, kiedy ten człowiek wyszedł z tego więzienia, nie wiedział dokąd iść i wszedł przypadkowo do tego kościoła, w którym płonął ogień. Nie muszę wam powiedzieć, co się stało. Ten ogień porwał jego. Levi Petrus zajął się Ericem Edinem. Kiedy dostał Levi Petrus od rządu szwedzkiego nagrodę za różnego rodzaju działania na rzecz tego kraju, powiedział do Erika Edina: masz, młody człowieku, te pieniądze. Masz wielką pasję dla ratowania zgubionych ludzi. Pomóż im. I powstał pierwszy ośrodek. Kiedy przyjechałem do Szwecji, Erik Edin jeszcze żył. Miał blisko 80 lat, a tych ośrodków już było 40. Tylko mówiąc ośrodek to była wioska składająca się z wielu domów, w którym wiele set ludzi, młodych często ludzi, otrzymywało pomoc. I tam również mogli doświadczać, jak ogień na nich spoczywa. Potrzebujemy ognia Ducha Świętego. Nie działajmy we własnej mocy ani we własnej sile, bo naszej własnej mocy i własnej sile jesteśmy tak bardzo ograniczeni. Tak szybko jesteśmy sfrustrowani, tak szybko się poddajemy, tak szybko stwierdzamy, że widocznie tak musi być i już nic więcej dla nas nie ma. Ale kiedy ten płomień zapłonie w twoim sercu, wszystko może się zmienić. Jest jednak jedno niebezpieczeństwo w tym, o czym mówię. Musisz zadać sobie pytanie, gdzie umieścisz siebie w takiej historii o płonącym budynku. Czy jesteś jednym z gapiów, obserwatorem, który stoi z boku i tylko się przygląda, dyskutuje z innymi i tylko ocenia? Jakże często takich ludzi mamy w kościołach. Wiecie, najlepiej z tyłu, założonymi rękoma. Mam nadzieję, że mnie nie rozumiecie, bracia z tyłu. Ja wiem, oni kochają Pana Boga, to są fantastyczni młodzi bracia. Ale właśnie, czy jesteś takim obserwatorem? Jak to kiedyś Leszek Boga powiedział, wiem, że zapraszacie tego sługę do siebie, fantastyczny mąż Boży, mój dobry przyjaciel. Mówi, kościół jest pełen apaczy. Tak stoi i patrzy tu, i apacze sobie tam. I widzę winę tu, i widzę winę tam. A więc możesz przy tym ogniu być takim gapiem, który stoi z boku, obserwuje i ocenia. Możesz być, i to jest fantastyczne, jednym z elementów tego płonącego budynku. Słowo Boże mówi: i wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, który płonie. A więc możesz być elementem tego płonącego budynku, nad którym i w którym jest płomień Ducha Świętego. Ale możesz być jeszcze jedną osobą. Pamiętacie, kiedy opowiedziałem o tym pastorze historię? Powiedziałem, że tam jeszcze jedna grupa ludzi była. Byli to strażacy. Możesz być strażakiem. Ale tutaj strażak jest postacią negatywną, bo strażak ma za zadanie gasić ten ogień. A Biblia mówi: ducha nie gaście. A więc nie bądź strażakiem. Nie bądź tym, który próbuje uspokajać kogoś, kto jest pod mocą Bożą. O, bracie, zacznij się normalnie zachowywać, bo ty tutaj za bardzo przesadzasz. O, podnieście tego człowieka, on leży. Co jemu się stało? Zacznijcie normalnie funkcjonować. Nie gaśmy tego ognia. Nie gaśmy, kiedy widzisz swoją małżonkę, która wychodzi z pokoju, jest zapłakana, bo modli się przed Panem. Nie mów: a co cię znów nawiedziło? Ale dołącz się do niej. Mówię dlatego, że my, Polacy, mężczyźni, my to tacy jesteśmy właśnie mniej płaczący. Ale to jest tylko taka, wiecie, to jest nieprawda. Potrafimy więcej, lepiej płakać niż wy, siostry. Mamy też swoją wrażliwość. Kochamy Pana Boga. I kiedy zanurzamy się w Jego obecności, to wiecie, to już tu nie ma znaczenia. Czy jesteś man, czy jesteś woman, czy ten duch ogarnia cię. I wtedy jest tak cudownie. A więc nie bądź strażakiem. Płonący Kościół, pamiętajmy też, to nie są oni, ale to jesteśmy my. Nie patrz na płomień w kościele Elim, bo ten sam płomień jest dla ciebie agape. To nie jest tak, że oni mają ogień. Ogień jest dla całego Kościoła. Wiecie, ostatnio uświadomiłem sobie niesamowitą rzecz, aż mnie ciarki przechodzą, kiedy o niej myślę. Kiedy powiem wam, no to ja wiem, zadacie pytanie: człowieku, czy ty wczoraj się nawróciłeś, że takie coś mówisz? Ale posłuchajcie. Czytam, nie wiem, tysięczny raz historię, kiedy Pan Jezus wszedł właśnie do tej synagogi i przeczytał te słowa: Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym obwoływał miłościwy rok Pana. I wiecie nagle, co zrozumiałem? Ten Duch Pański, który spoczął na Pana Jezusa, ten Duch Pański, ale mnie teraz ciągnie. Ten Duch Pański spoczywa na mnie. Zostałem napełniony tym samym Duchem Świętym, co Pan Jezus. Ani troszeczkę mniejszym, ani troszeczkę większym. Mogę tak jak Pan Jezus powiedzieć: Duch Pański nade mną. Możesz to, siostro, bracie, powiedzieć: Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie. Nie po to, żebym tylko uzyskiwał jakieś tam dla siebie profity, ale namaścił mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym obwoływał miłościwy rok Pana. A więc to nie jest Kościół dla nich, to jest płomień dla nich, to jest płomień dla nas. To nie on, ale ja. Płomień ma być nad tobą, a nie nad pozostałymi. Płomień nade mną. To, co powiedziałem, Pan Jezus w pierwszym kazaniu oparł się o słowa proroka Izajasza, mówiąc: Duch Pański nade mną. Dzień Zielonych Świąt, Pięćdziesiątnica, to płomień na każdą głowę. Duch Święty stąpił i rozdzielił się na każdym z nich. Kiedy każdy będzie płonął, nad każdym z nas będzie ogień, to kiedy będziemy razem, to będzie już ognisko. Dlatego tak ważną rzeczą, i zobaczcie, tam gdzie jest pomnożenie, tam jest błogosławieństwo. Wczoraj z bratem Darkiem rozmawialiśmy z pewną starszą siostrą z kościoła Elim. Miałem wrażenie, że to jest kościoła, siostra, która długo jest w tym kościele i wie, co w tym kościele się dzieje. I ona powiedziała ciekawą rzecz, bo byłem zainteresowany, ile jest osób w tym kościele. Ona mówi, jest 1300 członków, ale każdej niedzieli możemy widzieć około 500 nowych osób. Twarzy. To nie są ludzie, którzy przychodzą i już zostają i nigdy, prawda? I już tam zawsze będą. Ale kiedy jest duży ogień, wtedy, wiecie, nawet nie zauważasz nowej osoby, która jest w kościele. Kiedy jest nas coraz więcej, tylko oczywiście jest też pewne niebezpieczeństwo, że wtedy, kiedy będzie w tym zborze coraz więcej ludzi, będziesz musiał sobie poradzić ze swoim ego. Co to znaczy? Jeżeli dzisiaj jest was 50, to pamiętaj, jesteś 1/50 tego wpływu, co jest tu w kościele. Ale kiedy będzie 100 osób, to już będziesz tylko 1/100. Przy 1000, to już jesteś 1/1000. I wiecie, nieraz mam wrażenie, że lubimy takie malutkie społeczności, bo wtedy w tych społecznościach mamy taki duży wpływ. Dlatego duże społeczności też mają małe grupy, aby w tych małych grupach ludzie mogli budować relacje, przebywać razem z sobą. Ale kiedy razem przychodzą, tworzą potężny płomień, ogień Ducha Świętego. Razem stworzymy takie ognisko, że cały Hamburg, Legnica się zbiegnie, by zobaczyć, co się dzieje. Ja w to wierzę. Jeden z moich przyjaciół, pastor Hensz, bo ta, jego nazwisko, jego imię tak się ładnie wymienia. Nie, z Berlina. Stefan. Stefan to jest polski, Stefan Hensz. On jest w Berlinie, kościół ICF. Rozpoczynali w 12 osób w domu społeczność. W tej chwili mają już ponad 500 osób i już drugi kościół w Berlinie już tworzy. Wiecie, on fajną rzecz powiedział. Berlin, słyszałem, że to już jest w tej chwili miasto, w którym jest około 3,5 miliona ludzi. I kiedy niektórzy pytają się Petera, ile ludzi jest w twoim kościele, to on mówi tak. 3,5 miliona, tylko nie wszyscy jeszcze chodzą. Nie wiem, ilu Polaków jest w Hamburgu, słyszałem o 50 tysiącach, więc jeżeli ktoś się spyta, a ile ten twój kościół Agape ma ludzi, ilu jest tam Polaków, to powiedz, 50 tysięcy, tylko nie wszyscy jeszcze przychodzą. Ale to jest Boża obietnica, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Co nam takiego daje ten święty ogień? Pozwólcie, że o trzech elementach powiem. Po pierwsze, w ogniu wypala się gliniane naczynia, a my jesteśmy Bożymi naczyniami. I Bóg pragnie w tym, przez ten ogień ciebie przeprowadzić. Posłuchajcie, w drugim liście Tymoteusza, w drugim rozdziale, 20 i 21 werset mówi tak. Wielkim zaś domu, to jest kościół, wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też naczynia drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie do pospolitych. Do której grupy chcesz się zaliczać? Ja wiem, że my jesteśmy skromni, prawda? My jesteśmy tak, wiecie, pokorni, że aż z tego dumni. Ja wiem, że nasza skromność mówi, och, cóż to, ja nic nie znaczę. Ale co mówi Boże Słowo? Wprawdzie i takie naczynia są. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie pospolite. I czytamy, jeśli tedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. I to jest Boża wola dla każdego naczynia. Ale żeby te naczynie mogło dobrze służyć, ono musi być wypalone. Ogień to doświadczenie czyniące wielką wiarę. Ogień symbolizuje doświadczenia. Pan przeprowadza nas przez doświadczenia nie po to, żeby nas ukorzyć, ale po to, żeby jeszcze uczynić nas mocniejszymi. Kiedy byś wziął z rąk garncarza gliniane naczynie w takiej wielkości i chciałbyś z tego naczynia napić się wody, nie byłbyś w stanie to uczynić. Dlatego, żebyś bardzo delikatnie to trzymał, a ono by się zaczęło zniekształcać w twoich rękach. Gdybyś gorącą wodę wlał, ta glina by zaczęła się rozpływać i tak naprawdę to naczynie by ci się rozlało w rękach. Żeby to naczynie było przydatne, ono musi być wypalone. Wiecie, nieraz boimy się doświadczeń i to jest nasza natura i to jest normalne, ale pamiętajmy, wszystko, co Pan czyni w naszym życiu, czyni ku dobremu. Jak mam odnieść to do ognia doświadczeń? Piotr, apostoł, w pierwszym liście, w pierwszym rozdziale, 6-7 wersecie mówi tak. Weselcie się z tego, kontekst jest zbawienia, mimo że teraz, na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. Po co? Ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Doświadczenia najbardziej kształtują nasz charakter. Wiecie, ja mam wielką radość doświadczać też wspaniałych przywilejów. Nawet nigdy nie zdawałem sobie sprawy, że tyle rzeczy będę w swoim chrześcijańskim życiu doświadczał. Przede wszystkim Pan powołał mnie na zwiastuna Jego słowa. Jestem ewangelistą, to jest wielki przywilej, że mam przywilej głosić innym Ewangelię. Jako młody człowiek zostałem powołany na pastora zboru. To nie był wynik decyzji jakiejś grupy ludzi. Było to powołanie, które przyszło prosto z nieba. Nawet niektórzy twierdzili, że może by jednak powstrzymać ją, bo ten chłopak jest młody. On dopiero 5 lat temu się nawrócił. On przecież był człowiekiem uzależnionym. Wiecie, no poczekajmy, niech on dojrzeje. Ale ktoś z przywódców kościoła powiedział nie. Bóg mówi, że to jest młody człowiek, który będzie Bożym narzędziem. Bóg w pewnym momencie zaczął posyłać mnie do różnych narodów. Prócz Antarktydy byłem na każdym kontynencie i głosiłem tam Boże Słowo. Mam wielki przywilej być dzisiaj w prezydium Kościoła Zielonoświątkowego w moim kraju. A więc, wiecie, sukcesy. I powiem wam, że one wcale pozytywnie nie kształtują mojego charakteru. One cisną, żeby mnie zepsuć. Wiesz? Pochwal się jeszcze trochę. Wiecie, co kształtuje mój charakter? Nie sukcesy, ale kiedy przechodzę przez doświadczenia. Kiedy przychodzi ogień. Kiedy wydaje ci się, że jesteś zupełnie sam i nikogo nie ma przy tobie. Kiedy czujesz, że wszystko się rozwala, że wszyscy o tobie myślą źle, chcesz coś zrobić i za każdym razem jest niepowodzenie, czujesz się osamotniony i zagubiony, to kształtuje charakter. Sukcesy, one są bardzo niebezpieczne. Sukcesy psują. Sukcesy doprowadzają do momentu, w którym nagle zaczynam myśleć, wy jeszcze musicie dużo się nauczyć. To jest pycha, arogancja i takie myślenie jest prosto z piekła. Bo wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi dzięki łasce naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dzięki łasce Bożej. I dlatego pamiętajmy, nie bójmy się tego ognia wypalenia. Apostoł Paweł był napełniony Duchem Świętym. Modlił się językami, Nawet Słowo Boże mówi, że chustki kładzione, które on miał w rękach, uzdrawiały chorych. Wiecie, był to człowiek, który miał udział w zmartwychwzbudzeniu człowieka. A pewnego dnia razem z swoim towarzyszem, który miał na imię Sylas, szli, aby kolejny raz głosić Ewangelię. I była dziewczynka. Dziewczynka, która każdego dnia szła przed nimi i mówiła: oto mężowie Boży, którzy będą głosić wspaniałe rzeczy Boże. Niby wszystko poprawnie, dobrze. Ale po kilku dniach Paweł gdzieś tam wewnątrz nękany mówi: coś jest nie tak. I nagle Duch Pański zstępuje na niego i ma poznanie. Odwraca się do tej dziewczynki, ale nie mówi do niej, lecz do ducha, którym ta dziewczynka była związana. I mówi: duchu wieszczy, nieczysty, wyjdź z niej. Dziewczynka w jednej chwili była uzdrowiona. Ludzie w tym mieście powinni się cieszyć, że jeden z mieszkańców został uzdrowiony. Ale co się stało? Kiedy panowie, którzy czerpali zyski z jej opętania, kiedy o tym się dowiedzieli, kazali pojmać Pawła i Sylasa za dobro, które uczynili. Zostali pojmani, zostali wychłostani i wsadzeni do środkowego lochu. Na pewno słyszeliście już kazania o tym lochu, jak on wyglądał. Ich plecy były popękane, bo ich siekano rózgami. Prawdopodobnie mieli wysoką temperaturę. I mieli powód, by siedzieć w kącie i mówić tak: Boże, za co mnie to spotkało? Co ja takiego zrobiłem? Boże, gdzie jesteś? Jak często my tak narzekamy, kiedy przechodzisz doświadczenie, kiedy jesteś w jakimś ciemnym lochu sytuacji, w której czujesz się tak bardzo bezradny, mimo że niczego złego nie zrobiłeś. I mówisz: Boże, Boże, za co? Dlaczego? Ale oni tego nie robili. Wiecie, co oni robili? Oni zaczęli śpiewać i chwalić Pana. I kiedy tak śpiewali i chwalili Pana, drzwi się tego więzienia otworzyły. Ja myślę, że oni nie wyszli z tego więzienia słabsi niż weszli. Oni wyszli silniejsi niż byli wcześniej. Jest takie powiedzenie polskie: jeżeli ten problem cię nie zabije, to cię wzmocni. A Słowo Boże uczy nas: każde doświadczenie może jedynie ciebie wzmocnić, bo nic się nie dzieje bez woli Bożej. A Pan ma staranie o każde swoje dziecko. Dlatego inne miejsce mówi: za wszystko, podkreślam, wszystko, za wszystko Bogu dziękujcie. I nie tylko, kiedy jesteś na niwach zielonych, na których cudownie się pasiesz, ale kiedy znajdujesz się w ciemnej dolinie, gdzie czujesz się taki samotny. Kiedy przejdziesz przez tę dolinę, będziesz o wiele mocniejszy niż wtedy, kiedy wchodziłeś w tę dolinę. Pan jest pasterzem moim. Halleluja. Niech ten ogień doświadczenia. I teraz powiem coś, z czym możesz się nie zgodzić, ale niech ten ogień doświadczenia nie omija nikogo z nas. Bo Pan chce, żebyśmy byli mocni. Ostatnio jeden z moich przyjaciół z Indii, kiedy zadano mu pytanie podczas spotkania, które mieliśmy razem z nim, na temat prześladowania w Indiach, on mówi: bez prześladowania nie ma gorącego kościoła. Tam, gdzie wszystko jest takie łatwe, wtedy ludzie stają się bardzo letni. Nas prześladowanie wzmacnia. Mówił to pastor, który mieszka na terenie, gdzie kościół jest prześladowany, a jego zbór ma 4,5 tysiąca ludzi. Każdej niedzieli mają sztyw. Niech ogień Ducha Świętego wypala nas. Ogień. Kolejna rzecz. Ogień daje światło. Pamiętajmy, że symbolem Ducha Świętego jest też oliwa. Oliwa była wlewana do lamp. Następnie była zapalana i ogień stawał się światłem. Gdzie? W świątyni, wewnątrz domu, na zewnątrz, w ciemnościach oświetlał nie tylko miejsce, ale i oświetlał drogę. Wiecie, Bóg pragnie dać nam światło, które nie tylko będzie świeciło od godziny 16 do 18 w niedzielne popołudnie, kiedy jesteśmy tutaj razem, ale jest to ogień, który idzie przed nami i oświetla. To dzięki temu ogniu ja mogę otworzyć Biblię i słyszeć głos Pana. Wiecie, możesz wyjść w ciągu dnia, kiedy jest słońce, i otworzyć tę Biblię i nic w niej nie zobaczysz. Nieraz spotykam się z ludźmi i mówię, czytaj to, przeczytaj to. A on bierze, otwiera, czyta i mówi, nic ciekawego. Nic tu nie widzę. Nic tu nie widzę. Moje oczy są zamknięte. Potrzebujesz światła. To światło jest w Duchu Świętym. Kiedy Duch Święty jest nad tobą, otwierasz Biblię i słyszysz, jak Pan do ciebie mówi. Wielokrotnie w moim życiu najważniejsze wydarzenia były poprzedzone słowem, które Pan kierował poprzez swoje słowo, poprzez Pismo Święte. Kiedy mówił, nawet nie znałem tego wersetu, nie wiedziałem, że to jest w Biblii zapisane. Będziesz zbawiony ty i dom twój. Kiedy mówił, z całym domem Panu służyć będziesz. Kiedy powiedział, ratuj wydanych na śmierć, a tych, których się wiedzie na zatracenie, zatrzymaj. Pamiętam w Janowicach to w kancelarii taki wielki napis na ścianie zrobiłem, bo to było motto naszej pracy z ludźmi uzależnionymi, kiedy powstawał ośrodek i zaczęliśmy pracować. Jak wiele razy Pan mówił do mnie. Wiecie, kiedy wyjeżdżam na ewangelizację, ja nie chcę tylko wygłosić kazania, które wcześniej bardzo inteligentnie przygotowuję. Ja mówię, Panie, choćbym wygłosił piękne kazanie, a nie będzie w tym Twojego Świętego Ducha, to ono nic nie przyniesie w życiu tych, którzy będą słuchać. Opowiem kilka dowcipów i będą się śmiać. Jakąś smutną historię i się popłaczą. Ale wyjdą i będą w tym samym miejscu, w którym byli wcześniej. Żeby było inaczej, potrzebny jest Twój Duch Święty. Potrzebne jest światło. Światło, które świeci. W Ewangelii Mateusza są te znane słowa. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć Hamburg położony na górze, czy gdziekolwiek, czy Legnica. Och, widzicie, znów zobaczyłem coś, co zostało inaczej oświetlone. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają te świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku. I świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. To nie są uczynki wynikające z twojego dobra i intelektu, bo te wszystkie uczynki są martwe. To są uczynki wynikające z tym, że idziesz w ogniu Ducha Świętego. Idziesz w ogniu Ducha Świętego. To jest fantastyczne. Ostatnio usłyszałem ciekawą definicję dobra. Czy zastanawiałeś się kiedyś, czym jest dobro? Jeżeli miałbyś jednym zdaniem powiedzieć, co to jest dobro, co byś powiedział? Usłyszałem ciekawą definicję, bo my nieraz o dobrze myślimy tak. Dobro to jest wtedy, kiedy nie kradnę, kiedy nie kłamię, kiedy mężowi kawkę zrobię, a mąż mówi, a ja kiedy żonie kwiatki przyniosę. O, to jest dobro, prawda? I zaczynamy tu sobie mnóstwo różnych uczynków wymieniać. Ale jak to powiedzieć jednym zdaniem? Co to jest dobro? Wiecie, usłyszałem takie zdanie, bardzo przypadło do mojego serca. Dobrem jest wszystko to, co chwali Pana. Wszystko to, co chwali Pana, jest dobrem. A więc bądźmy dobrymi. A żeby być dobrymi, to musimy mieć ogień. Ogień Ducha Świętego. W gorliwości nie ustawając, płomienni Duchem Panu służcie. To jest trzeci element. Ogień ogrzewa. Ogrzewa tego, który jest zmarznięty. W całej Biblii jesteśmy zachęcani, byśmy byli gorący. Nawet ten werset w Księdze Objawienia często interpretujemy w ten sposób. Bądź albo gorący, albo zimny, a także ślepi. I nieraz tak nie wiemy, jak za to się zabrać, no bo tam jest taka zachęta, że mamy być też zimni. No albo gorący, albo zimni, a tak, ale nie letni. Ale generalnie chcemy powiedzieć tak. Bądź zawsze gorący. Bądź zawsze gorący. Zimny bądź wtedy, kiedy spotykasz się z człowiekiem, który jest w ogniach piekieł i niech to zimno jego ostudzi. Ale bądź gorący w Duchu Świętym, nie bądź letni. Jak wielu dziś ludzi spotykam, którzy czują się, czy są wypaleni. Nie masz już tej radości, którą miałeś kiedyś. Ewangelia tak naprawdę na co dzień, nie chodzi o Kościół, ale od poniedziałku do soboty. Ewangelia już cię nie ekscytuje tak jak wcześniej. Nie chce ci się nieraz przyjść na nabożeństwo. W Kościele zaczynasz dostrzegać tylko negatywne rzeczy. Czujesz się wypalony. Dzisiaj wiele osób spotykam, wielu chrześcijan, którzy z taką radością mówią o przeszłości. I mówią o tym, jak to kiedyś. Jak to kiedyś oni fantastyczne rzeczy robili. Jak to kiedyś oni zwyciężali. Jak to kiedyś oni się modlili. Ale pamiętaj, Pan Jezus nie jest kiedyś. Pan Jezus jest dziś. Słowo Boże mówi, On jest wczoraj, dziś i na wieki. I wierzcie mi, ja nie potrzebuję Pana Jezusa wczoraj. Bo wczoraj już minęło. Ja nie potrzebuję na wieki. Bo to jest przede mną. Ja potrzebuję Pana dziś. Dziś potrzebuję. Kiedy moja żona zrobiła pierwszy raz, kiedy byliśmy w Legnicy, spotkanie dla seniorów. Mamy grupę seniorów. My seniorów tak troszeczkę niżej datujemy niż w Niemczech. Bo kiedy powiedziałem tutaj bratu Andrzejowi, że od 65 roku życia, to powiedział, no że tu w Niemczech to jeszcze by się obrażono, jakby ktoś powiedział senior mając 65 lat. Ale u nas, kiedy ktoś może miłe słowo otrzymać, mówi, dobra, jestem seniorem, więc od 65 lat. I to jest grupa w naszym kościele około 30 osób. I moja żona przygotowuje dla nich spotkania. Wtedy cały zbór jest zaangażowany w to. Na nabożeństwie to jest niespodzianka, są rozstawione stoły. O, torty są. To jest naprawdę szczególny dzień w roku i to jest wydarzenie. I pamiętam pierwsze spotkanie, kiedy usługiwałem Bożym Słowem. Pomyślałem sobie, co mam powiedzieć moim braciom i siostrom, seniorom. I mówię, Panie, o czym mam do nich mówić? Wiecie, co Pan mi powiedział? A co chciałbyś usłyszeć, gdy będziesz w ich wieku? I pomyślałem sobie, to zupełnie niedługo. Co chciałbym usłyszeć? Czy chciałbym usłyszeć piosenkę Ach, młodość, młodość, byłaś tak cudna. A później tam jest Ty już minęłaś i już nie wrócisz. Nie widzę Cię. Tam piękna chrześcijańska pieśń. Ale chyba nie chciałbym takiej pieśni usłyszeć. Że coś kiedyś było, minęło, to już koniec. I wtedy Bóg pokazał mi męża Bożego w Biblii. 80-latek. Miał na imię Kaleb, a jego ojciec miał na imię Jefunę. Kaleb, syn Jefunego. Ten staruszek przyszedł pewnego dnia do Jozuego i powiedział tak. Przyjacielu, ty wiesz, że kiedy był jeszcze Mojżesz, dał mi obietnicę, że te ziemie tam na tych górach, gdzie jeszcze cały czas wrogowie są, będą należeć do mnie. I chcę ci powiedzieć, że tak jak wtedy, mając 40 lat, tak dzisiaj jestem gotowy iść i walczyć. I zostały mu dane te ziemie, bo to było jego dziedzictwem wynikającej z obietnicy. Miał 80 lat i miał przed sobą przyszłość. I to, co było głównym przesłaniem, to kochany seniorze, ty nie masz tylko pięknej przeszłości, ale ty masz wspaniałą przyszłość. Amen. Mówię do tego brata. Dlaczego mówię do tego brata? Bo on naprawdę ma wspaniałą przeszłość. Ale Pan Bóg ma dla niego jeszcze wspaniałą przyszłość. Jeszcze Pan Jezus nie skończył. W Królestwie Bożym seniorzy są troszeczkę w innym wieku. A tak naprawdę ich tam nie ma. Jeżeli przechodzisz przez ogień doświadczeń, jest ci ciężko, to wiedz, że nic nie dzieje się bez powodu i bez wiedzy Boga. A Bożym celem jest, by wiara twoja była cenniejsza niż złoto w ogniu wypróbowane. Chcę się modlić z tobą o przeprowadzenie cię przez to doświadczenie, w którym się znajdujesz. Jeżeli może straciłeś ten olej ducha i twoje światło już tak nie świeci jak kiedyś, to chciałbym się razem z tobą modlić. Wczoraj przynajmniej były dwie osoby, gdzie w modlitwie wyraźnie zobaczyłem pewien fragment Bożego Słowa i zacytowałem tym osobom. Ten fragment odnosi się do tego miejsca, które mówi o Panu Jezusie, że On lnu tlącego się nie zagasi, ani trzciny nadłamanej nie dołamnie. Może dzisiaj czujesz, że w twoim sercu nie ma ognia, tam już się tylko tli. Może w twoim małżeństwie już nie ma ognia, ale jedynie tam tylko się jeszcze coś tli. Może jest bardzo źle, znajdujesz się w jakiejś kryzysowej sytuacji, gdzie tak bardzo chciałbyś płonąć, ale tak naprawdę możesz przyrównać to, co się dzieje w tobie, do tlącego się lnu. To wiedz, że Pan Jezus dał obietnicę, że lnu tlącego się nie zagasi. Ale co zrobi? Rozpali. Jak rozpalić ten tlący się len 2000 lat temu, kiedy Pan Jezus był na ziemi? Był prosty sposób. Troszeczkę oliwy nalać. I po chwili ogień z powrotem płonie. A więc, żeby to już nie był tlący się len, ale płonący ogień, musimy przyjść już dziś nie pod krzyż. Chyba, że jesteś obciążony jakimś grzechem. Jeżeli jesteś obciążony grzechem, to nie porównaj się z ludźmi i nie mów. No co tam ja takiego robię? Tam Stefan, zobacz, tam od tamtej, ten to dopiero wyrabia. Czego ty chcesz ode mnie? Prawda? My mężowie mamy też takie nieraz dla naszych żon, nie? Ty się ciesz, że masz mnie. Nie? Prawda? Takie jest. A więc zamiast mówić, ciesz się, że nie ma Stefana, to lepiej przyjdź pod krzyż i powiedz, Panie, wybacz. To jest naprawdę dużo lepsze. I wtedy, kiedy otrzymujesz wybaczenie, wtedy idziemy do następnego miejsca, do źródła ognia, do Dnia Zielonych Świąt. Wczoraj był czas, kiedy przychodziliśmy pod krzyż. Wczoraj był czas, kiedy mówiłem o ranach i sińcach Pana, o uwolnieniu, o pojednaniu, które niesie krzyż, które niesie Golgota, które niesie śmierć Jezusa Chrystusa. Ale dziś mówię o Dniu Zielonych Świąt. Czy potrzebujesz tego ognia? Chciałbym, żebyś powstał teraz. Każdy z was, aby powstał, przepraszam. To już jak wyzwanie zabrzmiało. Halleluja. Jesteście naprawdę cudowni. Panie, tak bardzo dziękuję ci. Panie Jezu, jakże długo mógłbym mówić na temat ognia. Ale nie chcę, Panie, mówić o ogniu bez ognia. I wierzę, że też, Panie, nasze życie, kiedy jest tylko mową o ogniu, bez ognia, to tak naprawdę nic się nie rozpala. I, Panie, nie chodzi o to, żeby tylko nasze emocje były rozpalone. Chodzi o to, żeby nasze serca były rozpalone. Panie, moim pragnieniem jest, aby ten ogień nie płonął tylko wtedy, kiedy jestem na nabożeństwie, jest wspaniała muzyka,
Jestem otoczony braćmi, siostrami, kiedy razem podnosimy ręce, uwielbiamy Ciebie, odczuwamy Twoją obecność. Ale Panie, ja pragnę tego ognia w poniedziałek, kiedy rozpoczyna się normalny dzień pracy, kiedy znajduję się wśród ludzi, którzy, z którymi nawet ciężko porozmawiać o Tobie, bo zaczynają się śmiać. Kiedy wracam do domu, kiedy muszę zmierzyć się z różnymi problemami, sytuacjami codziennego dnia. Panie, potrzebuję ten ogień. Ja nie chcę mieć ogień, który tylko się pali w budynku kościelnym. Bo kiedy, Panie, Twój ogień stąpił w Dzień Zielonych Świąt, to oni tak szybko z tego budynku wyszli, aby ten ogień palił się w wielu innych miejscach. I dziękuję Ci, że najpierw on zapłonął w tej górnej izbie, później na ulicy Jerozolimy, później rozpalił się w kolejnych miastach Izraela, później ten ogień przeszedł przez granice Izraela. Panie, później on dotarł do Europy, Panie, do Afryki, do Australii. I dziękuję Ci, że on dotarł do nas, Panie. I dziękuję Ci, że dziś Ewangelia jest głoszona na całym świecie i ogień płonie tam, gdzie wydawałoby się, że nigdy nie zapłonie. Panie, dziękuję Ci, że mogę widzieć, Panie, rozpalone, Panie, ogniem Ducha Świętego wioski na Syberii, australijskie miasta, afrykańskie narody. Dziękuję Ci, że mogłem ten ogień oglądać w Ameryce Południowej, w Stanach, w Kanadzie, w tak wielu miejscach, że ten ogień też jest tu, w Hamburgu, tu, w tym miejscu, w kościele Agape, w kościele Elim. Panie, dziękuję Ci, że nad tymi budynkami jest ogień i ten ogień zstępuje na tych, którzy znajdują się w tym miejscu. I Panie, niech ten ogień płonie. Niech on nigdy nie gaśnie, Panie. Panie, niech ogień Ducha Świętego rozgrzeje nasze małżeństwa, Panie. Abyśmy patrzyli na siebie tak, jak w dniu, kiedy się poznawaliśmy, Panie. Niech ten ogień rozgrzeje nasze relacje z naszymi córkami, synami, z naszymi matkami, ojcami, Panie. Niech ten ogień stąpi na nasze rodziny, domy. Panie, niech ten ogień stąpi na nasze szkoły, zakłady pracy, na naszych sąsiadów, Panie. Panie, ale Ty ten ogień, Panie, musisz tam zanieść. I dlatego, Panie, my, którzy ten ogień mamy nad sobą, chcemy iść. Chcemy być świadectwem, światłością. Dlatego niech ten ogień płonie. Ten ogień, który wypala. Panie, to nieraz tak boli. Panie, nieraz czuję się taki zniechęcony. Ale później, kiedy przez to przechodzę, kiedy Ty przez to mnie przeprowadzasz, wtedy czuję się zawsze mocniejszy. Dlatego dziękuję Ci za doświadczenia, które na krótko, Panie, gdy trzeba, one tak bardzo zasmucają, ale później czynią, że jestem czystszy niż złoto w ogniu wypróbowane. Panie, dziękuję Ci za każde dziecko Twoje, które jest w tym pomieszczeniu. Proszę, aby ogień Twój teraz stąpił na każdą osobę, Panie. Bez względu na wiek, bez względu, Panie, na staż wiary, bez względu, Panie, na pochodzenie, stan posiadania. Panie, dla Ciebie to nie ma znaczenia. Ty chcesz, Panie, aby ogień rozpalił się nad każdą osobą. Dlatego proszę, Duchu Święty, stąp, wypełnij nas, abyśmy na nowo mogli, Panie, iść w tej mocy, którą Ty nam dałeś. Panie, błogosław, błogosław, błogosław. Czy potrzebujesz szczególnej modlitwy? Kto z Was potrzebuje szczególnej modlitwy? Czy są takie osoby? Jeżeli są takie osoby, chodźcie tutaj do przodu. zrobimy nieco inaczej, ale wy, którzy potrzebujecie takiej specjalnej modlitwy, chodźcie do przodu. Chodźcie do przodu. Chodźcie do przodu. Proszę, proszę, chodźcie do przodu. Halleluja. 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 Dzięki Ci, Jezus. Dzięki Ci, Jezus. Dzięki Ci, Jezus. Dzięki Ci, Jezus. Rozumiem, że część z was nie wyszła do przodu, przynajmniej jakaś część, bo mówicie tak, akurat jest to czas, w którym ten ogień płonie w moim życiu. Czy są takie osoby, które mogą tak powiedzieć, które pozostały... Bo o co mi chodzi? Chodzi mi o to, żebyśmy nawzajem sobie usługiwali. Tu nie chodzi o to, że teraz Marek Tomczyński będzie usługiwał. Wy nie potrzebujecie Marka Tomczyńskiego, wy potrzebujecie Ducha Świętego. Marek Tomczyński potrzebuje Ducha Świętego. Pamiętajmy, nie ma wielkich ludzi, ale jest wielki Bóg, który używa takich ludzi jak ja i ty. I będziemy się razem modlić o siebie nawzajem. Halleluja. Bracia starsi, nie wiem, czy wasze żony są z przodu, czy są z tyłu. Chciałbym, żeby one też usługiwały w modlitwie. Na pewno jest siostra Sylwia. Chodź, siostro Sylwio. Ewo, chodź tutaj, stań przy siostrach. Chciałbym, żebyśmy sobie nawzajem usługiwali. Wielki Bóg jest na tym miejscu. On chce wypełniać nas swoją obecnością. Halleluja. Panie, błogosław nas. Panie, stąp. Duchu Święty, wypełnij nas. Duchu Święty, od stóp aż do głowy, aż do przelewu. Panie, my nie chcemy być tylko napełnieni. My chcemy być przepełnieni, Panie. My chcemy, aby strumienie wody żywej płynęły z naszych wnętrz. My tylko nie chcemy dla siebie, Panie. My chcemy, by płynęło i aby brali inni. Duchu Święty, stąd potężnej mocy i sile. Panie, dziękuję Ci za każdą osobę. Proszę o błogosławieństwo. Bracia starsi, podchodźcie, módlmy się, módlmy się. To jest czas modlitwy, uwielbienia Pana. Halleluja. Shora manakabara basannas. Aramanore peraderianare, shonorolore pertesa. Halleluja, halleluja. Halleluja.
Duchu Święty, tchnienie Ojca, dawca życia. Duchu Święty, źródło wody żywej w nas. Duchu Święty,